Panie i panowie, poranek wnet, poniedziałek, 11 dzień czerwca roku pańskiego 2018. Już jesteśmy pod dachem domu dziennikarza przy Foksal, nasza piękna ulica. A Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, przejęty, bo przecież za chwilę otwarcie konferencji Media Public Service.
Tak, oczywiście przejęty, trochę stremowany, patrzę na padający deszcz, ale bardzo się cieszę, że jest i Radio Wnet, i Poranek Wnet, i Bernard Mag są już na warcie. Także cieszę się, że za pół godziny zaczynamy naszą konferencję.
No absolutnie, ja też się cieszę. Cześć Boże wszystkim. No, to jest plan dłuższego czasu, który mieliśmy razem i jestem zadowolony, że moglibyśmy i możemy współpracować, czyli moja organizacja International Communications Forum z SDP, no i z błogosławieństwem Fundacji Pięknej, Fundacji Narodowej i Solidarności Dziennikarskiej. Mam nadzieję, że to będzie dobrze dla dziennikarstwa, dla naszego rozumienia, naszej misji, naszej służebności dla ludzi, dla wspólnego dobra, a to będzie też, mam nadzieję, okazja dla przybyszów z wielu krajów, chyba 18, 4 kontynentów, żeby oni po prostu tu na miejscu zobaczyli, jaka jest Polska, jakie są media w Polsce i jestem przekonany, odeszli tutaj z tego kraju zupełnie innymi opiniami niż mają dzisiaj.
No właśnie panowie, pierwsza rzecz, która przewija się po tym pierwszym rozbiegowym jak gdyby dniu, to jest to, że uczestnicy tej konferencji sprawiają wrażenie, że wreszcie zaczynają nas rozumieć, szczególnie po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy poznają naszą historię i wtedy zaczynają łączyć fakty, dlaczego od pewnego czasu w troszeczkę w inny sposób opowiadamy o naszej przeszłości, opowiadamy o naszej historii w perspektywie przyszłości i to panowie cieszy. Prezes Krzysztof Skowroński.
Tak, to znaczy cieszy to, że potrafimy w ciągu jednego dnia, dzięki temu, że są w Warszawie rozmaite muzea i rozmaite ważne miejsca, że w ciągu jednego dnia jesteśmy już w stanie opowiedzieć o tym, co najbardziej istotne w tej historii XX wieku zdarzyło się w Polsce. Widzieliśmy obaj, jakie wrażenie zrobiło Muzeum Powstania Warszawskiego na wszystkich uczestnikach naszej konferencji, że właściwie otworzyło im oczy. Ja rozmawiałem z dziennikarzem z Delhi na ten temat. On powiedział, że tak, on wiele czytał o Polsce, ale wszystkie informacje, które czytał o Polsce, pochodziły z innych źródeł. Znaczy nie były źródłowymi polskimi informacjami, tylko gdzieś w tej gazecie, w tamtej przeczytał, a to nie jest nasz punkt widzenia. No i tutaj pokażemy i opowiemy o naszym punkcie widzenia, o tych źródłach naszych myśli. Mam nadzieję, że się uda, ale oczywiście konferencja jest szersza. Gość, z którym się zdążyłeś wczoraj zaprzyjaźnić, czyli profesor z Georgetown University, powiedział, że największym problemem jest teraz wiarygodność mediów, tak? Że szukamy tej wiarygodności i słuchając twojej ciekawej rozmowy, pomyślałem sobie, że właściwie na każdym, w każdym medium na górze powinno być napisane, kto jest właścicielem i krótka notka na temat właściciela i wtedy byśmy wiedzieli, jaki jest, skąd pochodzi informacja i w jakich interesach ta informacja gra. Oczywiście to nie wyczerpie całego problemu, bo drugi problem to jest problem mediów społecznościowych, problem fake newsów. To jest oczywiście zupełnie inny poziom, ale to przynajmniej byłby dobry początek. Nie wiem, czy Bernard Marguerite się tak zgadza z takim spojrzeniem.
No na ogół się zgadzam z tobą, więc tym razem również cieszę się z tego. Wydaje mi się, że musimy rzeczywiście wrócić do źródła dziennikarstwa, do oczekiwania, co to jest istota naszej misji. Tak jak mój dawny mistrz, pierwszy dyrektor Mundu i w ogóle założyciel Mundu, to powiedział, to nasza rola to jest przede wszystkim podawanie wszystko, co pomaga naszym czytelnikom, słuchaczom, telewidzom zrozumieć, co się dzieje, ale tak, żeby oni sami wyrobili sobie swój własny pogląd. Wówczas oni są obywatelami, a mamy demokrację. To jest jeden punkt. A drugi punkt to jest to, szczególnie dla korespondenta, iść do drugiego człowieka przez wielki D i właśnie poznać inność tego człowieka, pozwalać naszym odbiorcom zrozumieć drugiego człowieka, drugiego kraju i jeżeli się porozumieją, to mogą współpracować, mogą się szanować wzajemnie i to jest podstawowa działalność mediów, która bardzo często została zapomniana, więc należy do tego wracać. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, że my tutaj w ICF-ie to nie chcemy, nie lubimy potępiać, nie lubimy oceniać to, co drugi człowiek robi. O wiele ważniejsze, wydaje nam się, jest to, żeby zastanawiać się nad tym, co ja jako człowiek mediów robię niepoprawnie, nieudolnie, nieuczciwie i poznać tutaj drogi poprawienia siebie, być lepszym człowiekiem mediów, takim człowiekiem, który rzeczywiście będzie pomóc i być fundamentem demokracji i fundamentem zrozumienia między ludźmi.
Czy jeszcze jedna rzecz, właśnie to, o czym mówił profesor Misieje Koliska, rozwijanie siebie, bo czasami my czujemy się tak super dziennikarsko spełnieni, że nie chce nam się rozwijać, nie chce nam się bardziej przygotowywać, patrzeć gdzieś na boki, na te peryferia. Natomiast bardzo ważne pytanie, analogia, Krzysztofie, do Radia Wnet, jako Radia w drodze, czyli wyjeżdżamy i opowiadamy o Polsce, o świecie, przez pryzmat ludzi, którzy nas goszczą. I wydaje mi się, że podobnym schematem jest konferencja w drodze, bo ta konferencja Media as a Public Service, która zaczyna się za niespełna 20 minut, jest taką konferencją w drodze. I mnie się wydaje, że te osoby, które tutaj przyjechały, będą wspaniałymi, pierwszymi ambasadorami tego wszystkiego, co w Polsce się zmienia, co w Polsce się dzieje i będą mówić o Polsce w sposób prawdziwy.
I to jest bardzo proste, bo nie trzeba spróbować ich indoktrinować. Po prostu, żeby zobaczyli, żeby słyszeli, żeby widzieli, że jest różnorodność opinii, różnorodność mniejszości. Oni mają w ogóle wysane z palca jakieś wizje Polski i tak dalej. To wystarczy, żeby być tutaj i zobaczyć, jak to się dzieje i wrócą z innymi opiniami zupełnie.
Krzysztof?
To już w czasie jednej rozmowy użyłem tej przenośni. 35 dziennikarzy wśród 8 miliardów ludzi, wydaje się, że nie tak wiele, ale zawsze źródło zaczyna się pewno od jednej kropli, tak? Czyli żeby była wielka rzeka, musi być źródło. I tutaj takie malutkie źródełko tej wiedzy o Polsce powstanie, ale też tutaj my nie jesteśmy w charakterze nauczycieli, tylko jesteśmy w charakterze tych, którzy słuchają doświadczeń, bo to...
Jesteśmy
partnerami i też z przyjemnością wysłuchamy, nie tylko tego, co będzie się mówić w czasie konferencji. Miałem ciekawą rozmowę na temat religii, hindu, tak, zapytałem się uczestnika konferencji, co będzie robił po śmierci. On powiedział, że on rozpłynie się we wszechświecie, więc chciałem go już natychmiast nawrócić, powiedzieć, że jednak jest lepsza wersja zdarzeń, czyli byt osobowy i to jednostkowy, a z tego wynika jeszcze przywiązanie do naszej indywidualnej wolności, tak? Z tego płynie cała filozofia, a z kolei z jego religii też pytałem już politycznie o taką relację chińsko-indyjską. I on powiedział, no my byliśmy przez 1000 lat okupowani, to nam okupacje nam w ogóle nie szkodzą, bo my jesteśmy Hindu, w związku z powyższym mamy zupełnie inny sposób patrzenia na to, co zewnętrzne, także dla nas to, co wnętrze, co jest wnętrzem i co czyni nas szczęśliwym, jest zupełnie gdzie indziej niż w wartościach materialnych. To też byłoby ciekawe, że z jednej strony komunistyczna partia Chin i wartości materialne, czyli maszerujące po świecie Chińczycy, a z drugiej strony głęboka, wielotysiącletnia historia myśli indyjskiej, a my naprzeciwko z naszą wiarą. I to też będzie jeden z aspektów tego wielokulturowego też spotkania, wiele punktów widzenia, wielokulturowe spotkania. Ponieważ powiedziałeś, że jesteśmy radiem w drodze, więc od razu sobie pomyślałem, że wywołujesz temat. Tak, proszę Państwa, www.wspieram.to, ukośnik Radio Wnet. Ponad 20 tysięcy udało nam się zebrać. Bardzo dziękujemy. Ponad 200 osób już uczestniczyło w naszej zbiórce, ale oczywiście liczymy na Państwa aktywność w tym właśnie względzie. To znaczy, że wesprą Państwo nasze radio, żebyśmy ruszyli w drogę, żebyśmy zrobili te letnie nasze programy razem z Tomaszem Wybranowskim czy Łukaszem Jankowskim, który tutaj stoi koło mnie, jest dzielnym wydawcą i statywem jednocześnie, jak skromnie powiedział, bo skromność to też jest taka dobra cecha dziennikarza, tak? Musimy przenosić stoły i słuchać ludzi. Jak Państwo nas wesprą, to będzie lepiej. My będziemy się czuli silniejsi, a też będzie wiadomo, jakie jest źródło finansowania mediów, bo źródło finansowania to jest to pierwsza rzecz, którą powinniśmy o mediach wiedzieć. Ja już to powiedziałem, ale muszę to podkreślić, że to jest bardzo istotne.
Bo wczoraj na zakończenie dwóch rozmów, bo wczoraj przeprowadzałem wywiad z panem Grahamem Turnerem i z panem Assadem Shaftarim, którzy powiedzieli jedną rzecz. Ostatnie pytanie dotyczyło tego, jaką a radę macie dla dziennikarzy w Polsce, szczególnie tych młodych. I oni powiedzieli jedną rzecz. Szukać świadomych słuchaczy, czytelników, widzów i przede wszystkim nie iść ramię w ramię z mainstreamem.
Ale to jest jeszcze inna rada. Bo pamiętam spotkanie, które mieliśmy w Pointer Institute na Florydzie i powiedzieliśmy, jaka jest nasza, w cudzysłowie, filozofia ICF-u. O dziennikarstwie, o dziennikarzach. I na zakończenie to tamten dyrektor Pointer Institute powiedział, to jest bardzo ciekawe, bo my zawsze mówimy naszym studentom how to be a journalist, czyli jak być dziennikarzem, jak to się praktykuje. A może zapomnieliśmy o czym wy mówicie, why to be a journalist, czyli dlaczego? Jaka jest moja misja? Co ja mam tutaj dokonać? Jaki cel w moim życiu jako dziennikarz? I to właśnie to trzeba powrócić do tego tematu, szczególnie dla młodych dziennikarzy, żeby oni wiedzieli, po co to robią? Dlaczego? Jaki jest cel tej działalności?
Mm-hmm. A odwrócę pytanie, a jak to było z młodym Bernardkiem Margarite na samym początku? No, po co?
Tak, no to ten młody człowiek miał bardzo dużo szczęścia. Rzeczywiście Pan Bóg go traktował łaskawie, bo prosto z uniwersytetu Sorbonne to trafił do Le Monde, miał rozmowę z dyrektorem, to po godzinie to zaprosił na jeden staż, drugi staż, trzeci staż i on mi powiedział od samego początku, bo ja popełniłem artykuł niewłaściwy o Polsce, akurat już od razu polityce zagranicznej Polski i tam mówiłem, że wydaje mi się, że moim zdaniem uważam, że Polacy popełniają total błąd, tak dalej. I on mnie powołał do siebie i mówię, proszę pana, co to jest? To jest pański artykuł? No, tak. No, co za język? Ale proszę pana, to nie jest dziennikarstwo. No, nasi czytelnicy to nie interesuje to, co pan Margaret myśli. Chce pan wiedzieć, co to jest dziennikarstwo? No, coś się dzieje, to idzie pan. No, mówię o faktach, co się działało, ale to nie wystarczy. Trzeba też powiedzieć, jakie są źródła historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, Bóg wie co. To nie, też nie wystarczy. Trzeba powiedzieć to, co grupa A, czy grupa B, czy partia, czy inne proponuje, żeby rozwiązać ten problem. I wówczas, proszę pana, ten pański czytelnik będzie miał wszystko, aby zrozumieć, co się dzieje. I wszystko, aby wyrobić sobie swój własny pogląd. I wówczas, proszę pana, on będzie obywatelem. I to była pierwsza lekcja właśnie, jacy jesteśmy, właśnie jako podporą demokracji. A druga misja, od razu razus dorzuciło, druga misja pana, to chce pan wiedzieć, to jest właśnie iść do drugiego człowieka, rozumieć go.
Bernard, na chwilę ci przerwę, bo pani Ewa Kochanowska pojawiła się w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Zapraszam panią tutaj. Jest miejsce gotowe i przygotowane, chociaż pani Ewa Kochanowska wcale nie wiedziała, że usiądzie na tym miejscu, wchodząc do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Ja powiem jedną rzecz i oddam mikrofon i pójdę jako organizator organizować konferencję, bo za 15 minut ona się zaczyna, że konferencja jest współorganizowana z Polską Fundacją Narodową, więc Polskiej Fundacji Narodowej za to serdecznie dziękujemy. Pani Ewie Kochanowskiej, oddaję mikrofon.
Dziękuję bardzo.
Szczególny dzień, bo tak jak rozmawiamy sobie tutaj z panem Bernardem Margarit, z panem prezesem Krzysztofem Skowrońskim, rzecz nietypowa i pierwsza chyba od czasu tego przełomu po październiku 2015 roku, kiedy w sposób rzeczywisty ci dziennikarze, którzy przyjeżdżają rozmawiać o mediach jako służbie publicznej, widzą, co się w tej Polsce dzieje, są zachwyceni i mówią wprost, te przekazy, które trafiały do nas, były nieprawdziwe, były przerysowane, natomiast teraz będziemy wiedzieć, jak o Polsce opowiadać. I to chyba jest pierwszy element, który już na starcie tej konferencji cieszy.
Absolutnie tak. Zresztą zawsze najlepsze są bezpośrednie kontakty. Chciałam, jeśli państwo pozwolą i pan również, chciałam przede wszystkim podziękować panu Margarit, że z takim uporem, wytrwałością i sukcesem wreszcie, prawda, doczekaliśmy się tej konferencji. Jestem bardzo wzruszona i absolutnie szczęśliwa, że udało się doprowadzić do zgromadzenia tak znakomitych gości, że przyjechali do Polski, że mogą sobie wyrobić własną opinię na temat tego kraju, co jest najważniejsze i co zawsze, jak przypuszczam, jak wiem, robił mój mąż. Zapraszał ludzi do Polski, żeby zobaczyli, jak jest rzeczywiście.
No i właśnie, przykład pani małżonka ogniskuje, bo przecież tak jak mówię, on jak gdyby w sposób taki mistyczny wciąż jest wśród nas, jest jak gdyby tym węgielnym kamieniem tego wydarzenia. Co pani czuje?
To mnie pan zaskoczył, dlatego że właściwie inicjatywa pana Margarit i poświęcenie jak gdyby tej konferencji pamięci mojego męża jest właściwie drugą inicjatywą, która została podjęta, ale też nie przez Polaków, tylko przez Brytyjczyków. Księga pamiątkowa mojego męża została wydana w Wielkiej Brytanii i przygotowana i zorganizowana właśnie przez
i o tym mówiliśmy i w Radiu Wnet i w polonijnych mediach w Irlandii.
Naprawdę. No więc jakby powiedzieć, mój mąż, który był z Częstochowy, powiedziałby, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. No może troszeczkę teraz.
No ja jestem bardzo szczęśliwy, jestem również wzruszony obecnością pani. Cieszę się, że się udało. To obiecywaliśmy panu Januszowi już 9 lat temu, że będzie druga konferencja o mediach, bo on zorganizował to pierwsze w Belwederze. My współdziałaliśmy i miała być druga konferencja. I bardzo wspierał tę ideę. I obiecywałem, że będziemy dotrzymać słowo. I to wymagało duży tutaj upór, ale rzeczywiście to dzisiaj mam poczucie, że dotrzymałem słowo dane świętej pamięci panu Januszowi i to jest dla mnie największa satysfakcja w ogóle z tej konferencji.
Dziękuję najserdeczniej, dla mnie również. No.
Dziękuję pięknie, będziemy jeszcze powracać do tych rozmów, a teraz pana Bernarda jeszcze zostawimy, bo teraz pan Bernard nie zabawi się, bo to jest mistrz z dziennikarzem. Przedstawi pan naszego gościa z Republiki Południowej Afryki, natomiast głosa do tego, co związane jest, panie Bernardzie, trochę z moimi marzeniami. Już kiedyś opowiadałem tę anegdotę. Jak byłem bardzo, bardzo mały i myślałem sobie o tym, żeby być dziennikarzem radiowym, no to oglądając taki program opatrzony tytułem Przegląd telewizji satelitarnych, jako mały chłopie, marzyło mi się, nie wiem, porozmawiać z takim Bernardem Margheriti, zrobić no. jakiś program, wywiad, tego typu rzeczy.
No tak, ja się czuję już dinozaurem, tak tutaj dziennikarstwa.
Natomiast obok nas znamienity dziennikarz Republiki Południowej Afryki. Proszę o przedstawienie naszego gościa.
No, William, po polsku? Czy, no,
po polsku.
No, William jest znakomitym naszym przyjacielem od dawna. To jest an old friend, you know, South Africa, and William zorganizował w dużym stopniu naszą konferencję, którą x lat temu mieliśmy w Cape Town, właśnie z Południowej Afryki. Jest bardzo zaangażowany, tutaj wspiera ICF i to jest nasz wypróbowany kolega. On bardzo dużo robi w wielu płaszczyznach w swoim kraju i ogromnie się cieszę, że jest tutaj. I said that, you know, the conference we had in Cape Town was thanks to you and your involvement, and that you are an old good friend of ICF, and you have done a lot for us, with us, and it's a blessing that you are with us today, since you are doing so many great things in South Africa, and we hope in the future we'll be again together.
Well, I hope we can, and I hope we can meet in Cape Town, and, you know, anywhere where these conversations take place around the world at the moment is important, with where the media is and where the state of communication and everything is in politics and business and social media, so thank you.
Mm-hmm. Nasz gość podziękował przede wszystkim za ciepłe słowa panu Margheriti. Powrócił myślami do tego, co wydarzyło się w Cape Town i powiedział, że media są bardzo ważnym elementem, który jak gdyby to wszystko spaja, jeżeli chodzi o politykę, biznes, kulturę i te wszystkie fundamenty. Natomiast teraz zadam pytanie, co jest dla niego najważniejsze w tej misji dziennikarskiej? What is very important for you to be a journalist and, you know, and going further with the special public service, because, you know, in my opinion, for myself, the journalist, to be a journalist, this is some kind of public services. It's true or false? How do you feel?
No, I think you're right, because I think we've seen how many of the traditional leaders of public life have abdicated those positions. If you look at the concept of statesmanship in the U.S., you know, the White House was an honored public office. You could expect them to set the tone of gravitas, to set a tone of civil responsibility and responsible citizenship. That's been completely abdicated. And you can see now how that trickles into all spheres of life, where the tone of debate in journalism, in civil society, and in public discourse, whether that's face-to-face or with social media, has just become this... it's almost like a lynch mob at times. Mm-hmm. So the role of the journalist to get audiences to step back, to think about the context of what they're saying, to think about the history that goes into what they're saying, has never been more important.
Mm-hmm. History is a very important aspect if we talk about especially a situation in your country, Republic of South Africa, and as well in Poland. How do you think it possible, you know, and in the future, hopefully, you know, in the meantime, very short time, to the make, you know, the same level of position to see over the world from one perspective. The mission, love everyone, to mission, understanding everyone, and the mission, the third mission, do everything together in fraternal, in friendship, and with, you know, some kind of the big idea of truth. This, you know, it's bits, it's only dreams that you believe is we can do that.
I think the first step is to tell stories, obviously truthful stories, in a way that people can understand. And the second is help people to understand that wherever they are in history is an important time. You know, a lot of people think they don't have a choice at a particular moment in time. There is, more often than not, a choice to what you do. You can't say, I had no choice but to do X in history because, you know, I was being forced to. People look back in time and think there were choices, wrong choices were made or right choices were made. Mm-hmm. And it's up to media, I think, to be not only just reporters of truth, but a voice of conscience as well.
Mm-hmm. Yeah. Thank you very much. Thank you. Zaraz opowiem o tym, co opowiada William, ponieważ śpieszy się na rozpoczęcie konferencji, ponieważ nasza konferencja rozpocznie się za niespełna kilka minut. Tak w skrócie, William powiedział o tym, że no, w dzisiejszych czasach te wszystkie nowe technologie sprawiają, że dziennikarzem tak naprawdę może być każdy. Ktoś ma vloga, ktoś ma bloga i już jest dziennikarzem, bo ktoś go ogląda. Natomiast problem polega na tym, i to, na co wskazał William, i pewnie za chwilę o tym będę rozmawiał z panem Janem Bogatko, którego spotkałem po raz pierwszy na żywo, redakcyjnego kolegę, naszego korespondenta z Niemiec.